A my witamy Państwa z Terespola. Przy telefonie Tomasz Terlikowski, doktor Tomasz Terlikowski, i występuje jako katolicki publicysta. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Będziemy rozmawiać o profesorze Aleksandrze Nalaskowskim i jego rektorze, który poczuł się wzburzony sformułowaniem gwałt.
No ja powiem tak, no to trzy rzeczy bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, na jakąś taką drastyczną nierównowagę, to znaczy nasza debata publiczna rzeczywiście staje się coraz ostrzejsza, ale coraz ostrzejszych sformułowań używa nie tylko strona konserwatywna, ale również strona druga. I proste pytanie, które trzeba zadać. No jeśli rzeczywiście, ja podkreślam, moim zdaniem to jest kara przesadzona, nieadekwatna, niepotrzebna i głupia, ale jeśli już bardzo chciano karać profesora Nalaskiego, to ja się pytam, a co z UJ-em i profesorem Hartmanem, który używa ostrzejszych sformułowań wobec wyborców PiS-u, czy wobec katolików, obrażając po prostu ludzi wierzących, czy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, i nie spotykają go za to żadne konsekwencje. Więc pierwsza rzecz to jest drastyczna nierównowaga. Z jakiegoś powodu władze uczelniane, nie tylko Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale również innych, czują się wzburzone wyłącznie kiedy ostre sformułowania, ten felieton był ostry, profesor Nalaskowski to przyznaje, ale są używane przez stronę prawą wobec strony lewej. Strona lewa, liberalna, lewicowa, postępowa, może używać każdego sformułowania, no i nic ją za to nie spotyka. I to jest jakby pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć.
Po drugie, którzy nie wiedzą, musimy przypomnieć, że profesor Nalaskowski ośmielił się skrytykować wędrowny cyrk LGBT i nazwał go wędrownymi gwałcicielami.
Gwałtem, tak. Tam chodziło też o sformułowania odnoszące się do uczestniczek. To jakoś tak bardzo mocno panie, znaczy tak jak pan, ale pan zareagował na uwagi wobec pani. No, więc jakby to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to pokazuje, że ostatecznie celem nowej lewicy nie jest tolerancja, nie jest nawet akceptacja, a co już jest i tak dużo więcej, to jest dużo więcej niż tolerancja, ale jest wymuszenie środkami państwowymi, a moim zdaniem już niebawem nie państwowymi, ale ponadnarodowymi, ponadpaństwowymi, czyli przez wielkie korporacje, wymuszenie milczenia tej strony, która nie zgadza się z antropologią stojącą za ideologią LGBT, która ta antropologia na przykład głosi, że głównym podziałem nie jest podział na mężczyzn i kobiety, tylko na homo i heteroseksualistów. No i że w związku z tym, jeśli to jest główny podział, no to tak samo homo, jak i heteroseksualizm jest tak samo naturalny, tak samo dobry, tak samo adekwatny i nie ma żadnych powodów, żeby cokolwiek w tym zrobić. Kilka dni temu WHO wprowadziło na przykład, no to jest przykład tego myślenia, wprowadziło do listy chorób tak zwaną niepłodność społeczną. Co to znaczy? No to znaczy, że kobieta regularnie współżyje, ale nie może mieć dziecka, ponieważ współżyje z drugą kobietą. No i to jest też jest jednostka bezpłodności.
Albo chociaż sama jako jest żywo, kobietą trans. I
tak, no, co jako żywo jest oczywiście bzdurą, no bo to nie jest żadna niepłodność, ani bezpłodność, ani cokolwiek innego, tylko jest po prostu niezdolność dwóch kobiet do poczęcia razem dziecka.
To nie jest współżycie seksualne. Bo
znaczy, to już możemy wchodzić w różne tam definicje, no nie jest to płodne współżycie seksualne. My byśmy powiedzieli jako chrześcijanie, katolicy, że to jest niemoralne współżycie seksualne także. Ale to tylko pokazuje, jakby dokąd zmierza to myślenie. I trzeci element. Każdy, kto czyta profesora Nalaskowskiego, a ja akurat czytam i lubię go czytać, wie, że to jest człowiek ściętym, czasami takim mocnym, dosadnym poczuciem humoru, ale że on jakby w żadnym razie nie jest człowiekiem poglądów skrajnych bardzo. Na wielu amerykańskich uniwersytetach, także na wielu francuskich uniwersytetach, spokojnie mógłby takie felietony pisać. Dlaczego? Dlatego, że w tych krajach wiadomo, że felieton jest formułą no, lekką, taką trochę półserio. W Polsce niestety mamy bardzo postkolonialne elity intelektualne, elity uniwersyteckie i one chcą być bardziej LGBT od LGBT plus na zachodzie. I tną na wszelki wypadek wszystko, co może się kojarzyć z jakimkolwiek odstępstwem od jedynej słusznej linii. I powiedziałbym, im akurat Uniwersytet Mikołaja Kopernika ma piękną historię, jest zasłużony, ma bardzo fajne korzenie i ma też, powiedziałbym, przynajmniej kilku wykładowców innych, ale powiedziałbym im z pełnym szacunkiem dla Torunia i dla Uniwersytetu, im ośrodek jest bardziej odległy od centrum, tym jest gorzej.
Ciekawe jest jeszcze to, że nagle intelektualiści, dziennikarze przestają rozumieć przenośne, przestają rozumieć sformułowania, biorą najbardziej wykręconą wersję za...
Tak, znaczy, było oczywiste przecież, że to sformułowanie, że to jest wędrowny gwałt, to jest przenośnia. To znaczy, to nawet moim dzieciom nie trzeba tłumaczyć, co znaczy przenośnia, bo one to wiedzą. Pan rektor najwyraźniej no, nie odrobił lekcji z polskiego i nie wie, co to jest przenośnia, co to jest parafraza, co to są mocne sformułowania, które mają na celu zwrócenie uwagi. No i powiedziałbym, to jest dość zaskakujące, to znaczy, że w debacie publicznej przestajemy rozumieć sformułowania przenośne. Znaczy, oczywiście to jest też trochę moja ironia. Ja nie zakładam, że pan rektor jest człowiekiem, który nie wie, co to znaczy przenośnia. Zakładam, że żeby przyładować profesora Malaskowskiego, który nie cieszy się wielką sympatią na swoim uniwersytecie i już kilkakrotnie chciano mu zamknąć usta na różne sposoby, no to wzięto przenośnie i potraktowano ją jako sformułowanie nie, dosłowne. Chciano znaleźć, chciano uderzyć psa, to kij się znalazł.
To jeszcze kolega z Łamów do rzeczy. Rafał Ziemkiewicz i jego wyrok sądu apelacyjnego w sprawie wpisu na Twitterze sprzed 3 lat.
Znaczy ja bym tak, całkowicie zgadzam się z, no i jeszcze sprzed kilku dni wyrok w sprawie profesora Cęckiewicza. Też zadziwiający, zaretweetowanie mema jest kara no, kompletnie absurdalna, to znaczy to jest jakieś kompletne niezrozumienie Twittera. No a w przypadku Rafała powiem tak, zgadzam się całkowicie z Rafałem, to znaczy trochę nakaz przeprosin jest wpisany w nasz zawód, tak? Znaczy zdarza się, że napiszemy coś za ostro, trzeba przeprosić, ale czymś zupełnie innym jest wymierzenie kary, która idzie rzeczywiście przy łagodnych wyliczeniach w 100 tysięcy złotych i to w medium, które z wpisem Rafała nie miało nic wspólnego. To znaczy, no niby dlaczego na łamach Onetu ma być opublikowany ten, mają być opublikowane te przeprosiny oficjalnie i mają wisieć jako reklama, skoro to nie było na Onecie. Czy naprawdę sąd uważa, że trzeba tak bardzo wspierać wielki niemiecki, a teraz szczęściowo w dużej części amerykański biznes, to przecież jest absurd kompletny. Znaczy to równie dobrze mogliby mu kazać przeprosić na łamach, nie wiem, Izwieści i New York Timesa. Byłoby jeszcze drożej, jeszcze trudniej, jeszcze bardziej poniżająco, tylko nadal nie miałoby to nic wspólnego z tym, co on zrobił, nie wchodząc już w meritum. To znaczy nie wchodząc w to, o co chodziło w tym pisie, przypomnę, bo może już słuchacze nie pamiętają, że tu pani odnosiła się do zdeformowanych osób, które jej zdaniem w związku z tym, że są zdeformowane, a są przed narodzeniem, można zabić. No i Rafał dość ostro rzeczywiście odpowiedział, że pani też nie jest całkiem formowana. W związku z tym, czy można ją zabić? No, można spierać się, czy to było bardzo eleganckie, natomiast jakby to powiedzieć, była to odpowiedź na konkretne wypowiedzi. Ostra, jednoznaczna, ale Twitter taki jest. Znowu, znaczy, no, nie wiem, czy sędziowie no, chyba jednak używają, ale to nigdy nie byli na Twitterze. To jest... Wiedzą, że te krótkie wypowiedzi mają formę ostrych, prowokacyjnych i wszystkie strony na Twitterze się takimi sformułowaniami posługują.
Z drugiej strony, Tomaszu, osoby, które domagają się aborcji, eutanazji, mówią o jakości życia. Mówią, że jakość życia tych osób, które zostaną zabite albo w łonie matki, albo już pod koniec życia byłaby niska i humanitarne jest ich pozbawienie. No i pani, która domaga się właśnie aborcji, a no, sama mogłaby podlegać tym regulacją, no to jest troszkę aberracja.
Znaczy to jest trochę aberracja, ale też no znowuż jest to przykład smutny tego, że pewne zapisy prawne mogą, nawet jeśli jest w nich jakieś ziarno, prawda, służą wyłącznie do strofowania i krytykowania i niszczenia jednej strony. Zgadzam się z Rafałem, który napisał, że pisowiec czy prawicowiec, bo Rafał też przypomnijmy, to znaczy Rafał Ziemkiewicz, to nie jest w żadnym razie, wbrew temu, co mu się przypisuje często, człowiek jednoznacznie wspierający Prawo i Sprawiedliwość. On idzie własną drogą, często popierał inne środowiska, inne partie i mówił o tym otwarcie. No ale przy jego konserwatywnych poglądach, jeśli chce szukać sprawiedliwości, to najbliższy sąd, który może mu w tym pomóc, jest w Budapeszcie.
I to będzie puenta tej rozmowy. Tomasz Terlikowski, bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.